wchodzi parafianin do proboszcza. Szczęść Boże, pokój i dobro.
Ojciec Sebastian Bielski.
Mikołaj Grudziński, który przychodzi do proboszcza, czyli przychodzi parafianin do proboszcza. I ja dzisiaj przychodzę, księży proboszczu, w sprawie sakramentu Eucharystii. Wiem, że tydzień temu żeśmy o tym rozmawiali, ale nie powiedzieliśmy o dwóch rzeczach. Jednej nie da się po prostu ominąć, bo zajmuje zwłaszcza chyba od momentu wybuchu pandemii, to tak mam wrażenie, że to gdzieś tam ten temat pojawiał się bardzo często i różne gremia rozpalał. Oczywiście chodzi o sposób przyjmowania Komunii Świętej. Czy właśnie w postawie klęczącej i tylko do ust, czy na dłonie. To jest taki temat, który on jest dość ciekawy, bo jeszcze zanim była pandemia, to pamiętam, że była taka historia, że biskupi pozwolili przyjmować na rękę.
Tak, to było po synodzie dla naszego kraju. Tak. Jakoś tam w okolicach roku jubileuszowego, przy czym konferencja zostawiła tutaj wolną rękę biskupom. Biskupi mogli wprowadzić na terenie swojej diecezji, czy nie. Część Warszawy mogła przyjmować na rękę, część Warszawy nie mogła przyjmować na rękę.
Było i to takie było też trochę, że ktoś się zgodził, potem wycofał się z tego.
Potem z postami było podobnie. Część Warszawy mogła pościć, część Warszawy nie mogła pościć, czy musiała pościć.
Tak. Więc... stąd to pytanie. Potem pojawiła się pandemia, no i zarazki, jeżeli były na dłoniach kapłana, czy one się przenoszą, czy Pan Jezus zaraża, bo to pamiętamy, to było mnóstwo tych tematów, że Pan Jezus nie zaraża. Inni mówią, no dobrze, ale Pan Jezus przyjął postać chleba ze wszystkimi jego
konsekwencjami,
więc jeżeli na tym chlebie będą jakieś zarazki, no to mogą być. Nie rozstrzygniemy tego, bo nie jesteśmy teologami i jakby nie ma sensu. Drodzy Państwo, proszę wybaczyć, my nie będziemy aż tak głęboko i zwłaszcza w tym kluczu tego tematu roztrząsać, bo to, czy Pan Jezus zaraża, czy nie, to jest dla mnie bezsensowne w ogóle pytanie. Nie, Pan Jezus zaraża i jakby to zostawmy. Natomiast po roku 2000 na pewno to było, nie pamiętam, wyleciało z głowy. No. Ale byłem w Paryżu i tam widziałem po raz pierwszy wtedy, jako młodego człowieka, palnęło mnie trochę, bo widzę, po pierwsze wychodzi świecka kobieta i rozdaje komunię świętą. Po drugie, ludzie podchodzą i biorą tego Pana Jezusa na rękę. Dla mnie szok. W kościele katolickim. Mhm. Pierwszy raz coś takiego widziałem. No okej, okay, może świeckie kobiety u nas jeszcze nie rozdają komunii
świętej, ale już myślę, niektórzy, że... znaczy w mojej archidiecezji już ksiądz biskup Grzegorz, arcybiskup Grzegorz w tym roku zarządził, czy powiedzmy pozwolił na nabór szafarek do udzielania komunii świętej.
Bo nie ma dogmatu, który by mówił, że...
Nie ma grze kobieta tak, udzielać, tym bardziej, tak, że tutaj papież rozszerzył ten pakiet posług, które osoby świeckie mogą udzielać i niezależnie, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, możesz być lektorem, możesz być akolitą, możesz być ministrantem. Oczywiście tutaj potrzeba pewnego umocowania prawnego, czyli pozwolenia biskupów w danym kraju i tak dalej, co też ma miejsce u nas. Stąd też szafarki Komunii Świętej.
Nie wszędzie.
Nie wszędzie, ale które pojawiają się.
No tak, ale pamiętam, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, no do dzisiejszego dnia temat jest żywy, tak? Bo są ludzie, którzy uważają, że absolutnie nie. Też są różne głosy. Każdy ma swoje argumenty. I jakby posłuchać, to każdy ma sensowne argumenty, bo i przeciwnicy, i zwolennicy. Wiadomo, prawda leży pewnie... Prawda jest jedna, nie ma dwóch prawd, to trzeba jasno powiedzieć. No ale... To jest taki temat tak ciekawy, zwłaszcza, że tak bardzo potrafi spolaryzować w ogóle ludzi.
Przy czym w starożytności on w ogóle nie polaryzował tak naprawdę, bo nie wiem, czy wiesz, Komunii Świętej na rękę udzielano tak naprawdę do IX-X wieku. Przy czym trudno podejrzewać kościół starożytny czy średniowieczny o brak szacunku dla Eucharystii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz... Tym bardziej, że wówczas tak naprawdę chleb, który był używany do Eucharystii, był podobny do naszego chleba.
Tak jak u prawosławnych.
Przy czym sposób łamania tego chleba był dla mnie cudowną rzeczą i cudowną sprawą, ponieważ te chleby były wkładane do worków tak specjalnych. W tych workach były łamane, żeby te okruszynki nigdzie się nie, że tak powiem, nie panuszyły i nie rozbiegły. I dopiero wówczas z takiego worka wyciągano, no, on miał jakąś tam specjalną nazwę, wyciągano ciało pańskie, udzielano na rękę, też jednocześnie dbając, żeby te okruszyny jak nigdzie nie spadły. I dopiero X-XI wiek przy zmianie chleba tak naprawdę, który zaczyna przybierać tą postać, którą dzisiaj mamy. Pojawia się kwestia przyjmowania Komunii Świętej do ust, na język, jako tej, która będzie bardziej godna niż ludzkie ręce. Przy czym no, niektórzy mówią, że ręce nasze nie są godne, że tymi rękoma grzeszymy i tak dalej, i tak dalej. Przy czym ja jestem zdania, że bardziej czasami grzeszymy językiem niż rękoma. Więc tak naprawdę nie ma tutaj świętszej części ciała, która mogłaby się nadawać na przyjmowanie Komunii Świętej.
Pana Jezusa przyjmujemy do serca, a tak naprawdę to z serca człowieka pochodzi wszelkie złość.
Moja dusza się liczy tak naprawdę, w sensie czy jest w stanie łaski uświęcającej, przywiązania do grzechu, wiary w obecność eucharystyczną. Sam sposób przyjmowania oczywiście on będzie zawsze nas polaryzował, przy czym też chcę pokazać pewien kontekst. Nie było takiego szoku 40 lat temu, kiedy w latach, na początku lat 70. wchodziła msza święta w języku polskim do naszych polskich kościołów. Bez wątpienia były jakieś tam tarcia, ale nie było takiego szoku, kiedy po powiedzmy tych 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce nagle zmieniamy język liturgii na język polski i nie było takiego buntu, jak dzisiaj tutaj, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą na rękę, przy czym mówię, sam wiesz, są bardzo piękne opisy przyjmowania Komunii Świętej na rękę z czasów starożytnych, które pokazują niesamowitą wiarę tych ludzi i całą teologię tego gestu, przy czym tutaj jest jedna zawsze moja uwaga, że my nie zauważamy pewnych szczegółów, które w tamtych gestach były zawarte, bo dla ówczesnego człowieka ręka lewa była ręką niegodną. Tutaj dotykamy też pewnej pięknej rzeczy i pewnej pięknej teologii, która mówi o tym, że Eucharystia jest darem, że nikt tego daru nie bierze sam z siebie, dla siebie, tylko dar jako dar musi być dany od kogoś. To tutaj już rozmawialiśmy przy którymś z odcinków, czy przed odcinkiem którymś na temat Komunii Świętej, gdzie przy przyjmowaniu jej na rękę ludzie niekiedy mi ją wyrywają. Co jest też takim dla mnie, jest dosyć bolesne i wtedy potrzeba jakiejś tam krótkiej katechezy nawet przy Komunii Świętej, żeby zwrócić uwagę, że to, droga Pani, Ty otrzymujesz Pana Jezusa, nie bierzesz sama z siebie. Przy czym, to mówię, przyjmowanie, sposób przyjmowania to jest rzecz drugorzędna tak naprawdę. Liczy się moje wnętrze, że jest czyste, w stanie łaski uświęcającej. Tym bardziej, jeżeli Kościół mi na to pozwoli, raczej zakładam, że Kościół rozeznaje po dłuższym czasie pewne formy, które dopuszcza.
Dobrze, że to padło, bo to jest taki pewien wyznacznik. Myślę, że to posłuszeństwo wobec Kościoła, które dla mnie w ogóle jest rzeczą absolutnie świetną, bo daje mi pewność. W tych momentach, w których być może mam jakieś rozterki, może się zastanawiam, może nie do końca wiem, jak być powinno, bo przykładem takich osób, które mi przychodzą teraz do głowy, zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi, jest oczywiście święty Maksymilian, święty ojciec Pio, którzy byli absolutnie posłuszni Kościołowi. To było posłuszeństwo, po prostu pokora i tak sobie myślę, właśnie w takich sytuacjach, że jeżeli Kościół mówi, że to można, to jakby to kim ja jestem, żeby teraz podważać stanowisko Kościoła? Kim ja jestem? Co ja jestem taki mądrzejszy? Ja jeszcze bardziej kocham Pana Jezusa niż cały Kościół, że teraz ja będę uważał tak czy inaczej. Jest pewna dowolność. Ja na przykład bardzo się cieszę, że Kościół jest katolicki, czyli z greckiego katolikos, powszechny, na tyle szeroki, że znajduje się tam miejsce i dla tych, którzy właśnie wolą tą jednak łacińską przeświętą, trydencką i jest to możliwe, tak? I jest miejsce dla ruchów charyzmatycznych, które są, można powiedzieć, prawie że na drugim
krańcu.
Ale wszyscy jesteśmy w tym samym kościele, uwielbiamy tego samego Boga i liczy się nasza wiara. Oczywiście to jest trochę, spłycam teraz, ale to jest trochę jak z kolorami bądź muzyką. Jednemu się podoba coś takiego, drugiemu coś takiego. Do jednego będzie przemawiać coś takiego, do drugiego coś takiego. Jeden woli adorację w ciszy, drugi woli pieśni uwielbieniowe, które będzie grał zespół. I to fajnie, bo w kościołach, w których bywam, na mszy świętej, widzę, że zawsze jest ten wybór. Jedni klęczą i przyjmują do usta, drudzy, którzy chcą, mogą przyjąć na rękę. I jakby To nie znaczy, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, że ktoś kocha Pana Jezusa bardziej, a ktoś trochę mniej. Ci mniej to tam, prawda, tu tak, w kaplicy bocznej, a ci co bardziej, to przy ołtarzu głównym. No, to bezsens zupełny, tak? Wrażliwość się liczy człowieka i są możliwości.
Jedność w różnorodności. Myślę, że to też warto podkreślać, nie? Że mimo tej całej różnorodności w sposobie przyjmowania Komunii Świętej, to i tak na Eucharystii jesteśmy jedno. Bo jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Chrystus. Przecież Chrystus nie jest podzielony, jakby chcieli niektórzy. Tym bardziej tutaj też dotknąłeś fajnej rzeczy, posłuszeństwa, przy czym ja to zawsze też podkreślam, że jest to posłuszeństwo aktywne, czyli takie posłuszeństwo, które nie boi się pytać, no bo nie jest ślepe. Tak, 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 że szuka jakiegoś zrozumienia dla pewnych decyzji, co samo w sobie moim zdaniem dobre, przy czym no, gdzieś tam to posłuszeństwo w wierze przede wszystkim powinno mieć miejsce ostatecznie, nawet jeżeli pewnych rzeczy nie rozumiem i nie jestem w stanie pojąć. Tym bardziej, no mówię, tutaj zobaczyłem w pewnym momencie poruszenie u braci, jak przeczytali tą informację o tym, że ksiądz arcybiskup zarządza nabór na szafarki Komunii Świętej. Ale tak naprawdę u nas jeszcze tego w kościołach zakonnych bardzo mocno tego nie widać, no bo załóżmy u nas na taką parafię, jak jest w Łodzi, jest nas 7, więc z tym udzielaniem Komunii Świętej nie ma jakiegoś tam większego problemu w niedzielę i tak dalej, czy nawet z schodzeniem do chorych, ale ja widzę olbrzymią pracę, jaką wykonuje na przykład szafarz Komunii Świętej u mnie w rodzinnej parafii. Tam od 30 lat jest jedna i ta sama osoba, gdzie ludzie początkowo bali się podchodzić do niego, do Komunii Świętej, bo to taki rolnik typowy z gospodarstwem, jeżdżący na ciągniku, mający krowy i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam dyskusję, byłem wtedy w podstawowej szkole, jak można z takich dłoni przyjmować Pana Jezusa, ale przyznam szczerze, że zobaczyłem olbrzymie błogosławieństwo związane z Jego posługą. Nie wyobrażam sobie teraz takiej sytuacji, będąc proboszczem na wiejskiej parafii, że co niedzielę jeżdżę z Komunią Świętą do chorych. Ten człowiek w niedzielę, oprócz pierwszej niedzieli miesiąca, czy tam niedzieli po pierwszym piątku miesiąca, zawsze jeździ do tych chorych. Ma ich 15. Przy czym on ma swoją rodzinę, ma swoje dzieci, już chyba dorosłe nawet. Ale to jak niesamowita radość dla tych osób, które mogą co niedzielę w łączności z parafią przyjąć Komunię Świętą. Nikt tak naprawdę tej pracy z nas przyznaje bez bicia. I sytuacja tak naprawdę też będzie się pogarszać, nazwijmy to. Nie jest w stanie obsłużyć tylu chorych co tydzień. Więc no mówię, no
kurczowo trzymamy się czegoś, bądź bronimy czegoś, co tak naprawdę okazuje się, że to jest bez sensu, żeby tego bronić, bo to w imię czego? No chyba w imię własnego dobrego samopoczucia tylko.
Tym bardziej, że tak jak już bodajże w którymś z pierwszych odcinków naszym mówiliśmy, że ta nasza wiara jest rozwojowa, że ona się rozwija, że Kościół nie stoi w miejscu, Kościół pewne rzeczy rozeznaje, pewne rzeczy w Kościele się zmieniają, bo są takie rzeczy, które odpowiadają naszej mentalności, ale już by nie odpowiadały ludziom na przykład żyjącym 10 wieków przed nami. Już nie do pomyślenia dla nich by była taka czy inna sytuacja związana z duchownym, który twarzą do nich odprawia mszę świętą, nie? Więc mówię, no to są rzeczy, które gdzieś tam będą nas bulwersowały, no bo przyzwyczailiśmy się do pewnych torów czy schematów, a tymczasem no, świeżość Ducha Świętego, o której mówiliśmy w przypadku sakramentu bierzmowania, powoduje, że ten Kościół jest otwarty cały czas na nowe i potrafi te rzeczy stare pogodzić z nowymi, nie? Że możemy przyjmować Komunię Świętą i na rękę, i do ust. I nie ma w tym jakiejś żadnej dychotomii czy grzechu przecież.
Jasne. Posobochorowa msza święta według niektórych to jest w ogóle, to nie msza święta.
Nieważne.
Ważna jest tylko po łacinie i w starym rycie. Na sam koniec chciałbym jeszcze podpytać o taką jedną rzecz, bo wiele osób może nie wiedzieć i dla nich to naprawdę może być problem. A propos adoracji Najświętszego Sakramentu. Co robić? Mówi się, często słyszy się, no bądź z Panem Jezusem, poświęć Mu czas, powiedz Mu o swoich sprawach, ale to znaczy co, mam siedzieć i po cichu Mu opowiadać wszystko, co u mnie? Czy mam siedzieć cicho i próbować usłyszeć, jak gdzieś tam w moim sercu do mnie mówi? Czy może lepszy jest właśnie śpiew, jak jest prowadzona ta adoracja, czy lepiej w ogóle cisza? Bo wiem, o tym, że są ludzie, którzy no mają z tym jakiś tam problem, bo nie bardzo wiedzą, znaczy są ludzie,
czym siebie zająć.
Tak, oni potrzebują gotowego, może nie tyle scenariusza, ile gotowej recepty na to, jak być z Panem Jezusem na adoracji, tak?
Bardzo mi się podoba ta przytaczana przez licznych kaznodziejów historia ze świętym Janem Marią Wianejem, gdzie on podchodzi do tego chłopa, który dzień w dzień przychodził na adorację Najświętszego Sakramentu w tej wiosce i się pytał, o czym wy rozmawiacie tak żarliwie. I ten chłop odpowiada, ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. I myślę, że to jest najprostsza definicja tego, co powinniśmy robić w czasie adoracji. Przy czym tak jak mamy tylu ludzi na świecie, tak tyle sposobów przeżywania wiary i żaden z naszych sposobów nie jest identyczny. Tak samo jak każdy z nas ma różne linie papilarne i one się nie powtarzają. Każdy z nas przeżywa inaczej wiarę i każdy z nas inaczej przeżywa relacje z Panem Jezusem. I myślę, że najprościej jest znaleźć taki sposób, który będzie mi odpowiadał. To tak samo jak jest z pacierzem, z modlitwą. Są takie osoby, które potrzebują schematu, żeby modlić się rano i wieczorem. Są takie osoby, które rano wstaną i ta modlitwa im myśl naleci do nieba jak trza. Są takie osoby, które, nie wiem, jadą tramwajem, bo nie znajdują czasu rano, jadą tramwajem i w tramwaju odmawiają różaniec. Mi się zawsze taka jedna historia przypomina, związana ze świętym Augustynem. Nie pamiętam, gdzie ją przeczytałem albo słyszałem. Święty Augustyn, tuż po samym nawróceniu, on na przykład zaczął śpiewać Alleluja w toalecie, czym zgorszył swoją matkę, ale to myślę, że pokazuje, nie ma miejsca i nie ma sposobu modlitwy, który byłby zły. Nie wiem, może być lektura, medytacja Pisma Świętego przecież. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić lekcję Divina, jeżeli ktoś je praktykuje. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzeczywiście pójść i nic nie mówić. Po prostu tak patrzeć.
Po prostu być.
Być. Być może trzeba czasami pójść i wylać wszystkie żale przed tym Najświętszym Sakramentem. Ja to zawsze mówię, że to, co się liczy przed Panem Jezusem, to moja prawdziwość. No, mam stanąć taki, jaki jestem, z tym wszystkim całym bagażem. Bez wątpienia powiedzieć mu o tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Być może mnie to wprowadzi w jakiś zachwyt, bo zobaczę to działanie Pana Boga i wpadnę w uniesienie prorockie i nie będę potrzebował słów, żeby uwielbiać Pana Jezusa, a być może po brudzie będzie ta modlitwa szła, ale no jednak Pan Bóg w tym wszystkim
nie
będzie działał.
Musi być tak samo.
No, nigdy nie jest tak samo tak naprawdę, bo to bo ja zawsze jestem o jeden dzień starszy, o minutę starszy i
mam inne doświadczenie.
I albo dojrzalszy, albo głupszy.
I na tym chyba zakończymy. Szczęść Boże Państwu.
Ojciec Sebastian Bielski
i Mikołaj Grudziński. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.